Zapraszamy do wysłuchania książki Lei Bardugo zatytułowanej Język cierni. Przełożył Wojciech Szypuła. Czyta Roch Siemianowski.
Jeżeli jesteś na tyle niemądry, by zboczyć ze ścieżki. Ayama i cierniowy las. Lato przeciągnęło się ponad miarę i żar zalegał na prerii ciężki niczym trup. Bezlitosne słońce spopielało wysokie trawy, zwierzęta padały martwe na spieczonych polach. W owym roku tylko muchy były zadowolone. Królowa zachodniej doliny miała natomiast kłopot. Wszyscy znamy historię o tym, jak królowa stała się królową, jak mimo łachmanów i podłego urodzenia jej uroda zwróciła uwagę młodego księcia, który kazał ją sprowadzić do pałacu, gdzie odziano ją w złoto, we włosy wpleciono jej klejnoty i wszystkim kazano klękać przed dziewczyną, która zaledwie parę dni wcześniej była zwykłą służącą. Wszystko to wydarzyło się zanim książę został królem, w czasach, gdy rozhukany jeszcze i nierozważny, codziennie po południu wyruszał na polowanie na grzbiecie rudego kuca, którego osobiście ujeździł. Sprawiało mu przyjemność, że działa na nerwy ojcu, wybrawszy na żonę dziewczynę z gminu, zamiast swoim ożenkiem przypieczętować jakiś polityczny sojusz. Matka dawno go odumarła. Brakowało mu więc jej rozważnych rad, a poddani byli rozbawieni jego wybrykami i urzeczeni jego prześliczną małżonką. Przez pewien czas książęca para żyła spokojnie i szczęśliwie. Księżna powiła książątko o okrągłej buzi, które gaworzyło radośnie w kołysce, z każdym dniem coraz bardziej i bardziej kochane. Jednakże w tym samym roku, który przyniósł tamto niezwykle upalne lato, stary król zmarł i popędliwy książę został koronowany na jego następcę. Gdy królowa chodziła w ciąży z drugim dzieckiem, wszelkie deszcze ustały. Słońce wypaliło rzekę do nagiego skalnego łożyska, pył wypełnił studnie. Królowa z obrzmiałym brzuchem codziennie spacerowała po blankach pałacowych murów, modląc się o mądrość, siłę i urodę przyszłego potomka. Nade wszystko zaś o chłodny wiatr, który owionąłby jej skórę i przyniósł choć odrobinę ulgi. W noc narodzin drugiego królewskiego syna księżyc w pełni wzeszedł na niebie, brunatny jak stary strób. Kojoty, które zgromadziły się wokół pałacu, wyjąc i drapiąc mury, wypruły wnętrzności strażnikowi, posłanemu, by je przegonił. Ich zaciekłe ujadanie zagłuszyło krzyk królowej na widok rozwrzeszczanego stwora, który wyślizgnął się z jej łona. Mały książę tylko trochę przypominał chłopczyka, znacznie bardziej zaś wilka. Całe jego ciało, od czubka głowy po końce pazurzastych łap, okrywała lśniąca czarna sierść. Oczy miał czerwone jak krew, a z czoła sterczały mu zaczątki rogów. Królowi nieśpieszno było do ustanowienia precedensu w postaci mordowania dzieci królewskiej krwi, ale taka bestia nie mogła przecież chować się w pałacu. Wezwał więc swoich najbardziej uczonych ministrów i najświetniejszych inżynierów i polecił im zbudować pod pałacem rozległy podziemny labirynt. Korytarze ciągnęły się przez wiele mil, aż pod rynek. Nieustannie kręcąc, zawracając i krzyżując się, budowa trwała całe lata. Połowa zatrudnionych przy niej robotników przepadła bez wieści. Kiedy jednak wreszcie dobiegła końca, król kazał wyprowadzić swojego potwornego syna z klatki w pałacowym pokoju dziecinnym i zamknąć go w labiryncie, by nigdy więcej nie naprzykrzał się ani matce, ani królestwu. Tego samego lata, gdy królowa powiła monstrum, przyszło na świat także inne dziecko. Kima urodziła się w znacznie uboższej rodzinie. ledwie mającej dość ziemi, by wyżywić się z jej płodów. Za to, kiedy pierwszy raz otworzyła buzię i nabrała tchu, nie zaczęła krzyczeć, lecz śpiewać, a wtedy niebiosa się rozwarły i spadł deszcz, który położył kres przeciągającej się ponad miarę suszy. Jeszcze tego samego dnia świat się zazielenił. Powiadano, że gdziekolwiek zjawiała się kima, w powietrzu czuć było słodką woń świeżej roślinności. Była wysoka i gibka jak młoda lipa i poruszała się z wdziękiem, który zdawał się niemal niepokojący. Jakby lada chwila mógł ją porwać wiatr, tak lekkim stąpała krokiem. Jej gładka skóra lśniła odcieniem brązu, jaki przybierają zbocza gór w tej miodowej godzinie tuż przed zachodem słońca. Rozpuszczone włosy okalały jej twarz gęstą aureolą czarnych loków, upodobniając ją do rozkwitającego kwiatu. Nikt w miasteczku nie przeczył, że narodziny Kimy to było błogosławieństwo dla jej rodziców. Było bowiem oczywiste, że wyjdzie za mąż za zamożnego mężczyznę, może nawet księcia, i przyniesie im wiele szczęścia. Tymczasem zaledwie rok później na świat przyszła ich druga córka i tym razem bogowie wybuchnęli śmiechem. W miarę bowiem dorastania dziecka stało się oczywiste, że brakuje mu wszystkich tych przymiotów, które Kima posiadała w takim nadmiarze. Ayama była niezgrabiaszem, wszystko leciało jej z rąk, ciało miała krzepkie, płaskostope, niskie i krągłe jak kufel do piwa. Tembr głosu Kimy był łagodny i kojący jak deszcz. Głos Ayamy zaś przywodził na myśl żar lejący się z nieba w samo południe, tak okrutny, że człowiek odruchowo krzywił się i odwracał. Zakłopotani tym rodzice poprosili ją więc, by odzywała się możliwie jak najrzadziej. Wynajdowali jej rozliczne domowe obowiązki i wypuszczali ją za próg tylko po to, by mogła odbyć długi spacer z praniem nad rzekę i z powrotem. Aby nie zakłócać spoczynku Kimie, wyłożyli Ayamie siennik na ciepłych kamieniach kuchennego paleniska. Jej włosy stawały się coraz bardziej rozczochrane, skóra chłonęła popiół i wkrótce cała Ayama zdawała się bardziej szara niż brunatna, gdy nieśmiało przekradała się z cienia w cień, lękając się, by kogoś nie urazić. Z czasem ludzie zapomnieli, że w domu są dwie córki, nie jedna, i nauczyli się myśleć o Ayamie wyłącznie jak o służącej. Kima często próbowała rozmawiać z siostrą, szykowano ją jednak do roli narzeczonej bogacza. To też ledwie udało jej się zagadnąć do Ayamy w kuchni, zaraz ktoś wołał ją do szkoły albo na lekcję tańca. Za dnia Ayama harowała w milczeniu, nocą zaś podkradała się do łóżka Kimy, brała siostrę za rękę i słuchała opowiadanych przez babkę bajek, usypiana skrzypiącym wiekowym głosem Mazil. Kiedy świece się dopalały, Mazil szturchała ją laską i kazała jej wracać na swoje posłanie, zanim rodzice obudzą się i zobaczą, że naprzykrza się siostrze. Trwało to przez dłuższy czas. Ayama pracowała w kuchni, a Kima stawała się coraz piękniejsza. W pałacu pod urwiskiem królowa opiekowała się swoim ludzkim synem, a nocą zatykała uszy zwitkami wełny, żeby nie słyszeć dobiegającego z podziemi skowytu młodszego potomka. Król prowadził i przegrywał wojnę na wschodzie. Ludzie gderali, gdy nakładał na nich nowe podatki lub wcielał ich synów do wojska, narzekali na pogodę, modlili się o deszcz. Aż w pewien pogodny, słoneczny poranek miasteczko obudził huk gromu. Na niebie nie było widać ani jednej chmurki, Ale od łoskotu zadygotały dachówki na dachach, a pewien staruszek zachwiał się na nogach, wpadł do rowu i przeleżał w nim 2 godziny w oczekiwaniu na ratunek z rąk własnych synów. Wtedy już wszyscy wiedzieli, że to nie burza była źródłem nieoczekiwanego hałasu. To potwór wymknął się z labiryntu, a jego ryk poniósł się echem w dolinie i wprawił góry w drżenie. Ludzie przestali narzekać na podatki, słabe plony i wojnę. Zamiast tego zaczęli się lękać, że bestia może porwać ich z łóżka i pożreć żywcem. Barykadowali się w domach i ostrzyli noże. Nie wypuszczali dzieci za próg i przez całą noc palili latarnie. Nikt jednak nie jest w stanie żyć w ciągłym strachu. Kiedy więc kolejne dni mijały spokojnie, zaczęto dochodzić do wniosku, że być może bestia wyświadczyła im uprzejmość i znalazła sobie inną dolinę do terroryzowania. Do czasu, gdy Bolan Bedi, który wyjechał doglądać swojego stada, znalazł na zachodnich pastwiskach pozarzynane bydło i trawę nasiąkłą krwią. Inni donosili o podobnych wypadkach. Wieść o rzeziach się rozeszła i w końcu także ojciec Ayame zapuścił się na odległe łąki, żeby zasięgnąć języka. Po powrocie opowiadał straszne rzeczy. O cielętach z poobrywanymi łbami i rozprutych o szyi po krocze owcach, których wełna przybrała kolor rdzy. Tylko prawdziwe monstrum mogło wyrządzić takie szkody w jedną noc. Mieszkańcy zachodniej doliny nigdy nie uważali swojego króla za jakiegoś herosa. Regularnie przegrywał przecież wojny. Wziął sobie wieśniaczkę za żonę, a na dokładkę uwielbiał pławić się w luksusach. Teraz jednak wprost pękali z dumy, gdy, jak na władcę przystało, poprzysiągł bronić doliny i raz na zawsze rozprawić się ze swoim synem potworem. Zebrał liczną wyprawę myśliwską i posłał ją na dzikie ziemie, gdzie, jak domniemywali ministrowie, zaszyła się bestia. W charakterze zbrojnej eskorty przydzielił myśliwym własną gwardię królewską. Pomaszerowali głównym traktem. 100 żołnierzy wzniecało pod kutymi butami tumany kurzu, a prowadził ich kapitan w lśniących rękawicach z kutego brązu. Ayama stała przy kuchennym oknie, obserwowała ich przemarsz i zachwycała się ich odwagą. Kiedy następnego ranka mieszkańcy miasteczka udali się na rynek, by tam jak zwykle zająć się handlem, powitał ich makabryczny widok. Obok studni, na środku placu, wyrosła wieża, zbudowana z kości 100 mężczyzn, które ułożono jak kawałki drewna wyrzuconego przez morze na brzeg, zwieńczona połyskującymi w słońcu brązowymi kapitańskimi rękawicami. Ludzie płakali i drżeli. Ktoś musiał przecież obronić ich stada i ich samych. Skoro żołnierze nie byli w stanie zabić bestii, król powinien w jakiś sposób ułagodzić swojego młodszego syna. Król przykazał najmędrszemu ze swoich ministrów udać się na dzikie ziemie i zawrzeć rozejm z potworem. Minister wysłuchał go, posłusznie spakował swoje rzeczy i czmychnął z doliny, aż się za nim kurzyło. Więcej o nim nie słyszano. Zdesperowany król, nie mogąc znaleźć śmiałka, który wyprawiłby się w dzicz i negocjował w jego imieniu, zaoferował 3 kufry złota i 30 bel jedwabiu każdemu, kto będzie miał dość odwagi, by zostać jego posłem. Tego wieczoru we wszystkich domach w dolinie toczyły się ożywione dysputy. — Powinniśmy stąd odejść — powiedział ojciec Ayame, gdy rodzina zasiadła do kolacji. — Widzieliście te kości? Jeżeli król nie potrafi obłaskawić potwora, ten z pewnością wkrótce przyjdzie i pożre nas wszystkich. — Udamy się na wschód — zawtórowała mu matka Ayame. — I osiedlimy się na wybrzeżu. Tam będzie nasz nowy dom. ale starej Mazil, siedzącej na niskim taborecie przy ogniu i żującej liście jurdy, nie uśmiechała się daleka podróż. — Poślijcie Ayame! — powiedziała i splunęła w płomienie. Milczenie się przedłużało. Ogień syczał i trzaskał, Ayama zadrżała, chociaż przecież stała przy samym piecu, pogryzając proso. Nie, odezwała się w końcu jej matka, jakby zdała sobie sprawę, że to właśnie ona musi zaoponować. Ayama może być trudnym dzieckiem, ale jest moją córką. Przeniesiemy się nad morze. Poza tym, wtrącił ojciec, spójrz tylko na ten jej brudny fartuch i kudły w nieładzie. Kto by ją wziął za królewskiego emisariusza? Bestia na jej widok tylko parsknie śmiechem i przepędzi ją z dzikich ziem. Ayama nie była pewna, czy potwory umieją się śmiać. Ale nie było czasu, żeby się nad tym zastanawiać, bo Mazil znów splunęła w ogień. On jest potworem, przypomniała. Nie zna się na pięknych buziach i eleganckich strojach. Niech Ayama zostanie królewskim posłańcem. Cała rodzina się wzbogaci, a Kima znajdzie jeszcze lepszego męża i zatroszczy się o nas wszystkich. A jeśli potwór ją pożre? Zaniepokoiła się dobra Kima ze łzami w pięknych oczach. Ayama była wdzięczna siostrze, bo choć sama chciała gorąco sprzeciwić się planowi babki, rodzice od tak dawna kazali jej trzymać język za zębami, że mówienie przychodziło jej z trudem. Mazil zbyła słowa Kimy machnięciem ręki. Wtedy zaśpiewamy jej pieśń kości, a i tak będziemy bogaci. Na to rodzice Ayamy nic już nie powiedzieli, nie chcieli jednak spojrzeć córce w oczy. Zwłaszcza, że oczami wyobraźni widzieli już góry królewskiego złota. Później, tej samej nocy, kiedy Ayama przewracała się z boku na bok na twardych kamieniach paleniska i ze strachu nie mogła spać, Mazil przyszła do niej i stwardniałą od odcisków dłonią dotknęła jej policzka. Nie martw się, powiedziała. Wiem, że się boisz, ale kiedy już zdobędziesz królewską nagrodę, zatrudnisz własnych służących. Nigdy więcej nie będziesz musiała szorować podłóg ani wydrapywać przypalonego gulaszu ze starego kotła. Będziesz się ubierać w błękitne letnie jedwabie, raczyć się białymi nektarynkami i spać w prawdziwym łóżku. Widząc zatroskanie wciąż malujące się na twarzy Ayamy, Mazil podjęła po chwili. Daj spokój, Ayamo. Przecież wiesz, jak to jest w życiu. Wszystko, co najciekawsze, przydarza się wyłącznie ładnym dziewczętom. Ty spokojnie wrócisz do domu przed zachodem słońca. Ta myśl rzeczywiście wydała się Ayamie pocieszająca i kiedy Mazil zaśpiewała jej kołysankę, zasnęła. Zaczęła śnić i głośno chrapać, bo we śnie nikt nie mógł jej uciszyć. Ojciec Ayamy przesłał królowi wiadomość i choć nie obeszło się bez szyderstw i drwin, że ktoś taki chce się podjąć królewskiej misji, to przecież jedynym warunkiem stawianym przez króla posłańcowi była odwaga. Tak oto Ayama została więc królewskim posłem. Kazano jej udać się na dzikie ziemię, znaleźć potwora i wysłuchać jego żądań. Jej włosy natłuszczono i na nowo zapleciono w warkocz. Ubrano ją w jedną z sukienek Kimy, która piła ją wszędzie i którą na dodatek trzeba było skrócić, żeby nie wlokła się po ziemi. Mazil przewiązała wnuczkę w pasie błękitnym fartuchem i zatknęła na jej głowie kapelusz z przepaską, za którą wsunięte były czerwone maki. Do kieszeni fartucha Ayama włożyła siekierkę, której używała do rąbania drewna, a także wysuszone ciasteczka z bakaliami i miedziany kubek, z którego zamierzała pić wodę, o ile będzie miała dość szczęścia, by ją znaleźć. Mieszkańcy miasta opłakiwali Ayamę, ocierali chusteczkami oczy i co rusz powtarzali jej rodzicom, jacy są dzielni. Trochę pozdumiewali się również tym, jak pięknie, mimo śladów łez na policzkach, wygląda Kima. A potem wrócili do swoich spraw. Ayama wyruszyła w dzicz. Można uczciwie stwierdzić, że była nieco przygnębiona. I trudno jej się dziwić, skoro rodzina posłała ją na śmierć w zamian za garść złota i perspektywę lepszego zamążpójścia dla siostry. Kochała jednak Kimę, która podsuwała jej kawałki plastrów miodu, gdy rodzice akurat nie patrzyli, i która uczyła ją najnowszych poznanych przez siebie tańców. Ayama chciała, żeby jej siostra miała wszystko, czego tylko zapragnie. Poza tym, prawdę mówiąc, nie było jej bardzo przykro, że opuszcza dom. Ktoś inny będzie musiał zanieść pranie nad rzekę, wyszorować posadzki, ugotować kolację, nakarmić kury, połatać ubrania i wyskrobać resztki gulaszu z kotła. Cóż, pomyślała w duchu, nauczyła się bowiem milczeć, nawet wtedy, kiedy była całkiem sama. Przynajmniej nie muszę dzisiaj pracować. A na dodatek przed śmiercią zobaczę jeszcze coś nowego. I mimo, że słońce bezlitośnie prażyło ją w plecy, ta myśl dodała jej otuchy. Ayama przyspieszyła kroku. Jej dobry nastrój nie utrzymał się długo. Dzikie ziemie porastała sucha trawa i kolczaste zarośla. Nie słyszała buczenia owadów, nigdzie nie było też choćby skrawka cienia, który dałby jej schronienie przed lejącym się z nieba żarem. Przepociła plecy przy ciasnej sukienki, jej zamknięte w butach stopy przypominały dwie rozpalone cegły. Najpierw zadrżała na widok spalonego słońcem końskiego szkieletu. Ale już po godzinie zatęskniła za widokiem obranej do czysta białej czaszki albo żeber sterczących z ziemi jak nie do końca wypleciony kosz. Przynajmniej przełamywały ogarniającą ją zewsząd monotonię i stanowiły świadectwo faktu, że coś tu jednak mogło przetrwać, choćby przez krótki czas. Może umrę, zanim znajdę potwora, pomyślała. Może w ogóle nie mam się czego bać. W końcu dostrzegła na horyzoncie czarną kreskę, w której zbliżywszy się rozpoznała cienisty las. Drzewa o szarej korze były tak wysokie i tak bardzo obrośnięte kolczastymi pnączami, że pomiędzy nimi widziała tylko ciemność. Wiedziała, że tam właśnie znajdzie syna króla. Zawahała się. Wolała nie myśleć o tym, co ją może spotkać w cierniowym lesie. Zdawała sobie sprawę, że może już tylko minuty dzielą ją od chwili, gdy wyda ostatnie tchnienie. Przynajmniej wydam je w cieniu, pomyślała. Poza tym, czy ten las naprawdę jest dużo gorszy od zapuszczonego ogrodu, w którym rozpleniło się kolczaste zielsko? W środku jest pewnie zupełnie zwyczajny, nieciekawy i może co najwyżej zanudzić mnie na śmierć. Otuliła się obietnicą Mazil niczym zbroją, upomniała się w duchu, że wielkie przygody nie są jej przeznaczone i znalazła wśród twardych jak żelazo pnączy lukę, przez którą zdołała się przecisnąć. Syczała z bólu, gdy kolce kłuły ją po rękach i szarpały skórę na dłoniach. Niepewnie, na drżących nogach, przedarła się przez gęstwinę zarośli w głąb lasu. Otoczyła ją ciemność. Serce waliło jej jak spłoszonemu królikowi. Miała ochotę okręcić się na pięcie i uciec. Ale większość życia spędziła wśród cieni i doskonale je znała. Zmusiła się więc do trwania w bezruchu. Pot stygł jej na skórze. Już po kilku minutach stwierdziła, że las wydaje się mroczny wyłącznie przez porównanie z jasnością dzikiej krainy, którą zostawiła za sobą. W miarę jak jej wzrok oswajał się z ciemnością, zaczynała dochodzić do wniosku, że od upału chyba pomieszało jej się w głowie. Las rozświetlały gwiazdy, mimo że, o czym doskonale wiedziała, był środek dnia. Wysoko rosnące gałęzie drzew kreśliły czarne kształty na intensywnie błękitnym tle wieczornego nieba. Gdziekolwiek spojrzała, dostrzegała białe kwiaty pigwy zebrane w pęczki wśród cierni. W tych samych miejscach, gdzie jeszcze chwilę wcześniej widziała same ciernie, słyszała słodkie trele nocnych ptaków i piskliwą muzykę świerszczy. A także, choć tłumaczyła sobie, że to niemożliwe, dobiegające skądś bulgotanie wody. Światło gwiazd odbijało się od wszystkich liści i kamyków, przez co cały otaczający ją świat lśnił srebrzyście. Wiedziała, że powinna zachować czujność, ale nie potrafiła się oprzeć pokusie zzucia butów. Pod obolałymi stopami poczuła chłodną, omszałą ziemię. Zmusiła się do porzucenia dającego pewność i spokój gąszczu za plecami i zaczęła iść przed siebie. Wkrótce dotarła nad strumień, którego powierzchnia tak bardzo mieniła się w blasku gwiazd, jakby ktoś obrał księżyc ze skórki i rozciągnął jej lśniącą wstęgę na ziemi. Podążając wzdłuż krętej strugi coraz głębiej w las, wyszła w końcu na cichą, spokojną polanę. Drzewa mieniły się tu od rojów świetlików. Niebo miało przyćmiony fioletowy odcień dojrzałej śliwki. A Jama wiedziała, że znalazła się w sercu kniei. Strumień uchodził do szerokiego jeziorka okolonego paprociami i gładkimi kamieniami. Na widok czystej, słodkiej wody Ayama czym prędzej podeszła do brzegu i opadła na kolana. Maki na jej kapeluszu dawno zwiędły. Gardło wyschło jej na wiór. Wyjęła z kieszeni fartucha miedziany kubek i zanurzyła go w wodzie. Kiedy jednak podniosła go do ust, usłyszała huk, jakby grzmot przewalił się nad lasem. Coś wytrąciło jej z dłoni kubek, który przeleciał na drugą stronę polany. Ona sama omal nie wpadła do wody.
— Głupia dziewko!
— zabrzmiał głos, jak łoskot schodzącej z gór lawiny.
— Chcesz się stać potworem?
Skuliła się na trawie, zasłaniając usta dłonią, żeby powstrzymać wyrywający się z nich krzyk. Bardziej wyczuła obecność potężnej sylwetki, niż ją zobaczyła. Potwór przechadzał się tam i z powrotem nad jeziorkiem.
— Odpowiedz!
Dodał tonem nieznoszącym sprzeciwu. A Jama pokręciła głową i jakimś cudem odzyskała głos. Wydał jej się kruchy jak kreda.
— Chciałam się tylko napić — odparła.
Usłyszała gardłowe warknięcie i poczuła drżenie ziemi, gdy potwór podkradł się bliżej. Wspiął się na tylne łapy i zawisł nad nią, przesłaniając gwiazdy. Miał ciało czarnego wilka, lecz posturę człowieka. Na porośniętej gęstą sierścią szyi nosił wisior ze złota i rubinów. Krawędzie wyrastających mu z czoła krętych rogów lśniły jak rozświetlone od wewnątrz tajemnym ogniem. Najbardziej przerażające były jednak jego łyskające czerwienią ślepia i wygłodniały pysk, najeżony ostrymi zębami. A Jamie przypomniały się plotki towarzyszące jego narodzinom. Z jakąż to bestią spółkować musiała królowa, żeby urodzić takie monstrum? Czym król zasłużył sobie na takie przekleństwo? Potwór górował nad nią jak szykujący się do ataku niedźwiedź. Broń! Przypomniała sobie Ayama i wyciągnęła z kieszeni siekierkę. Ale potwór tylko się uśmiechnął. Inaczej nie dałoby się tego określić. Rozchylone wargi odsłoniły czarne dziąsła i makabrycznie ostre czubki długich zębów. — No, uderz mnie! — rzekł prowokacyjnie. — Rozrąb mnie na dwoje! Zanim jednak Ayama zdążyła choćby pomyśleć o tym, żeby go posłuchać, jedną pazurzastą łapą wyrwał jej siekierkę z dłoni i przeciągnął ostrzem po swojej piersi. Nie zostawiło najmniejszego śladu. Żadne ostrze nie przebije mojej skóry.
Myślisz, że mój ojciec nie próbował?
Opuścił wielki łeb, obwąchał Ayamę na wysokości szyi i prychnął. Przysyła mi wieśniaczkę obtoczoną w popiele i cuchnącą kuchennym paleniskiem. Przecież ty się nawet do zjedzenia nie nadajesz. Może cię oskuruje i podaruje innym stworzeniom z cierniowego lasu, żeby je obrazić. Ayama przywykła do tego, że jest obrażana, do tego stopnia, że praktycznie wcale już tego nie zauważała. Teraz była jednak okrutnie zmęczona, obolała i tak przerażona, że wszystkie kości w jej ciele się trzęsły. Może właśnie dlatego wstała, otworzyła usta i tym samym, przeszywającym głosem, który tak bardzo drażnił jej rodziców, odparła. To by było tyle, jeśli chodzi o budzącą zgrozę bestię.
Okazuje się, że jej słabe ząbki nadają się co najwyżej do chrupania wiotkich kobiet.
Natychmiast pożałowała swoich słów.
Lecz potwór tylko się roześmiał. Słysząc ten jakże ludzki dźwięk dobywający się z ciała monstrum, Ayama dostała gęsiej skórki.
Jesteś tak samo kolczasta jak ten las. Powiedz mi, dlaczego król kazał takiemu ogryskowi kuchty jak ty zawracać mi głowę?
Król mnie wybrał, żebym...
Wesołość bestii ulotniła się w okamgnieniu. Potwór zadarł głowę i wydał z siebie skowyt, od którego zadrżały liście na drzewach, a z pigw osypało się białe i różowe kwiecie.
Ayama zatoczyła się do tyłu i zakryła głowę rękami, jakby w ten sposób mogła się przed nim ukryć. Ale on nachylił się nad nią i znalazł się tak blisko, że wyraźnie poczuła dziwną, zwierzęcą woń jego sierści i podmuch ciepłego powietrza. Kiedy warknął:
w moim lesie obowiązuje tylko jedna zasada. Mów prawdę.
Ayamie przeszło przez myśl, żeby opowiedzieć o planach rodziny i królewskiej obietnicy skrzyń złota i bel jedwabiu. Ale prawda była o wiele prostsza.
Nikt inny nie chciał przyjść, powiedziała.
Nikt? A najdzielniejsi żołnierze króla?
Ayama pokręciła głową.
A doskonałe ludzkie książątko?
Też nie. Znów rozległ się śmiech bestii. Ayamie wydało się, że w jego echu słyszy zgrzyt i trzask kości. Odkąd jednak odzyskała głos, kłóciło ją, żeby ponownie go użyć. Nie po to przebrnęła całe mile, dręczona pragnieniem i pęcherzami na stopach, żeby ją wyśmiewano. Odepchnęła więc na bok strach, zebrała się na odwagę, stanęła w lekkim rozkroku i oznajmiła głosem donośnym jak dźwięk trąbki. Przysłano mnie, żebym cię poprosiła o zaprzestanie rzezi naszych stad. Potwór spoważniał.
Dlaczego miałbym cię posłuchać?
Dlatego, że jesteśmy głodni.
A co mnie obchodzi wasz głód?
Warknął królewski syn i znów zaczął się przechadzać po polanie.
Czy was interesował mój bolący brzuch, gdy jako dziecko zostałem porzucony samotnie w labiryncie? Czy użyłaś wtedy tego swojego donośnego głosu, żeby się wstawić za mną u króla, mała emisariuszko?
Ayama skręciła w palcach wstążki fartucha. W czasach, o których mówił, była zaledwie dzieckiem, ale musiała przyznać, że nie słyszała, by jej rodzice albo jakikolwiek inny mieszkaniec doliny choćby słowem współczuli potworowi.
Nie! Odpowiedział sam sobie. Nie zrobiłaś tego! Niech więc łaskawy król karmi was mięsem zwierząt z własnych królewskich stad, jeśli tak się troszczy o swój lud.
Nie można było wykluczyć, że król tak właśnie uczyni, ale Ayama nie mogła o tym zadecydować. Mam z tobą pertraktować? Powiedziała.
Król nie ma niczego, czego bym chciał.
Może zatem zechciałbyś okazać nam litość, nie otrzymując nic w zamian?
Ojciec nie nauczył mnie, co to litość.
A ty sam nie możesz się tego nauczyć? Potwór znieruchomiał. Po czym bardzo, bardzo powoli zwrócił się w stronę Ayamy, która robiła co w jej mocy, żeby się nie trząść, gdy jego krwisto-czerwone oczy spoczęły na niej. Uśmiechnął się chytrze.
Mam pewną propozycję dla ciebie, mała emisariuszko. Nie dla króla. Opowiedz mi historię, po której poczuję coś więcej niż gniew. Jeśli ci się uda, to może cię oszczędzę.
Ayama nie wiedziała, co myśleć o tej propozycji. To mógł być podstęp albo zwyczajnie niewykonalne zadanie. Może potwór miał po prostu dobry dzień, a może był syty po ostatnim posiłku i zapragnął jakiejś niewymagającej rozrywki? Z drugiej strony Ayama, która przez większość życia do nikogo się nie odzywała i nikt nie odzywał się do niej, przypuszczała, że może bestia chce po prostu z kimś porozmawiać. Odkaszlnęła. Czy wtedy przestaniesz niepokoić nasze stada? Zapytała. Potwór prychnął.
O ile mnie nie znudzisz, odparł. Ale już zaczynasz mnie nudzić.
Ayama wzięła głęboki wdech, żeby się uspokoić. Trudno jej było zebrać myśli, gdy monstrum złowieszczo nad nią górowało. Może usiądziesz? Skinieniem ręki wskazała na ziemię. Potwór warknął gardłowo, ale posłuchał. Przysiadł na brzegu jeziorka z głuchym tąpnięciem, po którym siedzące na okolicznych drzewach ptaki zerwały się do lotu. Ayama usiadła na ziemi w bezpiecznej odległości od niego, wygładziła fałdy fartucha, wzuła buty, przymknęła powieki, żeby nie mieć przed oczami obrazu skulonego nad wodą, oblizującego się z apetytem potwora.
Nie próbuj grać na zwłokę, przestrzegł ją.
Chcę tylko opowiedzieć tę historię jak należy. Potwór parsknął nieprzyjemnym, basowym śmiechem.
Mów prawdę, mała emisariuszko.
Ayama zadrżała, nie była bowiem pewna, które z opowiadanych przez Mazil bajek były prawdą, a które nie. Poza tym perspektywa rychłej śmierci trochę utrudniała jej klarowne myślenie. Jednakże z faktu, że nikt nigdy jej nie słuchał, nie wynikało bynajmniej, że ona nie ma nic do powiedzenia. Wprost przeciwnie. I jeżeli prawdą było, że bestia lubi, gdy ktoś do niej mówi, to być może prawdą było i to, że Ayama lubi, gdy ktoś jej słucha. Opowieść pierwsza. Był sobie chłopiec, który stale jadł i nie mógł się najeść dosyta. Pożerał całe stada gęsi, nie tracąc czasu na oskubanie ich spierza. Wypijał całe jeziora wraz z pływającymi w nich rybami i wypluwał tylko kamienie. Na jeden kęs pochłaniał tuzin jaj. Pewnego razu kazał upiec 1000 wołowych łbów na 1000 rożnów i zjadł je wszystkie jeden po drugim, z jedną tylko przerwą na krótką drzemkę. A mimo to, kiedy się obudził, burczało mu w brzuchu z głodu. Potrafił spałaszować cały łan zboża, lecz przy końcu uczty był tak samo wygłodniały jak na jej początku. Cierpiał przez to okrutne katusze, gdyż głód stale mu towarzyszył. Straszna pustka, która chwilami zdawała się tak wielka, tak obszerna, że mógłby przysiąc, iż czuje wiatr przeszywający go na wskroś. Jego rodzina popadła w czarną rozpacz. Nie mogła go bowiem wyżywić, a on sam desperacko poszukiwał lekarstwa, lecz żaden medykus ani zoa nie byli mu w stanie pomóc. Jego historia, przekazywana z ust do ust, zataczała coraz szersze kręgi, jak to historie mają w zwyczaju, aż pewnego dnia doszła do uszu młodej dziewczyny z odległego miasteczka. Dziewczyna natychmiast udała się do swojego ojca, który był wielce uczonym medykusem i najmądrzejszym człowiekiem, jakiego znała. Przemierzał cały świat i wszędzie, dokąd trafił, zgłębiał nowe tajemnice. Dziewczyna wiedziała, że znajdzie lekarstwo dla chłopca, dlatego spakowali się i wyruszyli do wioski, w której mieszkał. Ujrzawszy ścierniska po zjedzonym przez niego zbożu i pozbawione ryby rzeki, wiedzieli już, że są blisko. W końcu dotarli na miejsce i poinformowali rodzinę chłopca, że przychodzą mu z pomocą. Chłopiec nie robił sobie wielkich nadziei, lecz pozwolił doktorowi zajrzeć sobie do oczu i uszu, a gdy medykus powiedział, że chciałby jeszcze obejrzeć jego gardło, posłusznie odchylił głowę i rozdziawił usta. — A! — wykrzyknął triumfalnie mądry medykus, zajrzawszy mu w głąb przełyku. — Czy kiedy matka nosiła cię w łonie, nie sypiała czasem przy otwartym oknie? — zapytał. Matka chłopca przytaknęła, że owszem, otwierała okno na noc. W owym roku lato było bowiem niezwykle upalne. — Sprawa jest więc prosta — orzekł doktor. Przez sen twoja matka połknęła kawałek nocnego nieba i ta jego pustka po dziś dzień w tobie tkwi. Wystarczy, że zjesz kawałek słońca, który zapełni to niebo i pustka przestanie ci dokuczać. Medykus twierdził, że sprawa jest prosta. Ale chłopiec nie był tego taki pewien. Nie istniały drzewa ani drabiny dostatecznie wysokie, żeby dosięgnąć z nich słońca, i wkrótce chłopiec jeszcze głębiej pogrążył się w rozpaczy. Jednakże córka Medykusa, nie tylko dobra z natury, lecz także mądra, wiedziała doskonale, że co wieczór słońce zniża się nad horyzontem, dotyka morza i nadaje jego wodom złoty kolor. Zbudowała więc małą łódkę, którą we dwoje z chłopcem odpłynęli na zachód. Przemierzyli wiele mil, a chłopiec zjadł po drodze dwa wieloryby, zanim w końcu dotarli do tego złocistego miejsca, w którym słońce spotyka się z morzem. Dziewczyna wyjęła z kieszeni chochlę z jesionowego drewna i nabrała w nią odrobinę rozlanego na wodzie słońca. Chłopiec ją połknął i... Potwór wydał z siebie gardłowy pomruk. I Ayama aż podskoczyła, tak bardzo dała się bowiem wciągnąć własnej opowieści i przyjemności bycia słuchaną, że zupełnie zapomniała, gdzie jest.
— Niech no zgadnę — zawarczał potwór. — Po tym, jak nasz cierpiętnik łyknął sobie morskiej wody, stał się zadowolonym i szczęśliwym chłoptasiem. Wrócił do rodzinnej wioski, ożenił się ze śliczną córką doktorka i miał z nią mnóstwo dzieci, które pomagały mu uprawiać przylegające do domu pola.
— Bzdura! — wykrzyknęła Ayama, modląc się w duchu, by drżenie głosu nie zdradziło jej prawdziwych myśli. — Ta historia kończy się zupełnie inaczej.
— Ale to wcale nie była bzdura. Opowieść kończyła się dokładnie tak, jak to przepowiedział potwór.
Przynajmniej tak było za każdym razem, gdy Ayama ją słyszała. W duchu musiała jednak przyznać, że zakończenie to zawsze wprawiało ją w melancholię i pozostawiało pewien niedosyt. Jakby na koniec zadźwięczała w nim fałszywa nuta. Ale jakie zakończenie mogłoby ugłaskać bestię? Przez to, że tak często ją uciszano, Ayama stała się doskonałą słuchaczką. Kiedy na dodatek przypomniała sobie jedyne prawo obowiązujące w cierniowym lesie, wiedziała już, że historia wymaga zakończenia, które będzie prawdziwe. Zebrała myśli i podjęła wątek przerwanej opowieści. Istotnie. Chłopiec wypił słońce z jesionowej chochli, przyznała, i rzeczywiście od tej pory nie musiał już zjadać na śniadanie stada bydła i popijać go całym jeziorem wody. Ożenił się z piękną córką Medykusa i codziennie mozolił się w polu. Jednakże nadal nie był szczęśliwy, bo widzisz, niektórzy ludzie od urodzenia noszą w swoim wnętrzu okruch nocy i tej pustki nie sposób zapełnić. Nie wystarczy do tego ani całe przepyszne jedzenie na świecie, ani nawet całe słońce. Takiej próżni nic nie jest w stanie pokonać. To przez nią budzimy się czasem z poczuciem, że wiatr przewiewa nas na wylot. I nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu z nią żyć. Tak, jak musiał z nią żyć ten chłopiec. Dopiero kiedy skończyła mówić, zdała sobie sprawę, że w swoim nieporadnym dążeniu do prawdy wyraziła własny smutek. Było już jednak za późno, by cofnąć wypowiedziane słowa. Potwór długo milczał. W końcu wstał i zamiótłszy puszystym czarnym ogonem ziemię, odwrócił się tyłem do Ayamy. — Zostawię wasze stada w spokoju — powiedziała teraz — odejdź i nie wracaj. Ponieważ las domagał się prawdy, Ayama wiedziała, że może zaufać obietnicy bestii. Nie wierząc własnemu szczęściu, zerwała się na równe nogi i puściła się biegiem przez polanę. Kiedy jednak schyliła się po siekierkę i kubek, potwór ponownie przemówił.
— Zaczekaj!
Z tej odległości był już tylko ledwie majaczącą sylwetką w mroku. Ayama widziała właściwie tylko jego pałające czerwonym blaskiem ślepia i poświatę na krawędziach kręconych rogów.
— Weź ze sobą gałązkę z kwiatami pigwy. Tylko uważaj, żeby jej nie upuścić, kiedy będziesz szła przez dzikie ziemię.
Nie podając w wątpliwość jego polecenia, Ayama odłamała cienką gałązkę pigwy i pobiegła wzdłuż strumienia przez las. Nie zwolniła kroku, dopóki nie przecisnęła się przez okrutny, kolczasty gąszcz i znów nie poczuła na twarzy promieni słońca. Ruszyła w drogę powrotną przez dzikie ziemię, bezpiecznie wetknąwszy uchwieconą gałązkę do kieszeni fartucha. Rozpalony piasek jakby nie dotykał podeszew jej stóp. Słońce nie prażyło bezlitośnie ramion, nie musiała też mrużyć oślepionych światłem oczu. A kiedy w końcu dotarła do rodzinnej doliny, zakrzyknęła ze szczęścia. Na jej widok mieszkańcy miasteczka otwierali zabarykadowane drzwi i okiennice i wybiegali jej na spotkanie. Po ich twarzach widziała wyraźnie, że nikt z nich nie dawał jej wielkich szans na przeżycie. Od razu zasypali ją pytaniami, kiedy jednak próbowała na nie odpowiadać, zaczęli ją szczypać po rękach i nazywać kłamczuchą. Zaczarowany las na dzikich ziemiach, prychnął jeden z mężczyzn. Co za nonsens! W ogóle nie poszła szukać bestii, rzucił oskarżycielsko inny. Zdrzemnęła się w cieniu jadłoszynu i przespała całe popołudnie. Przypomniawszy sobie o gałązce pigwy, Ayama wyjęła ją z kieszonki. Była świeża i nie przywiędła. Na różanych płatkach wciąż jeszcze perliły się kropelki rosy. Kwiaty lśniły w jej dłoni niczym konstelacja gwiazd. Na ich widok mieszkańcy miasteczka poczuli na języku cierpki aromat pigwy i kojące muśnięcia cienia na skórze. Nie były to zwyczajne kwiaty. Nagle ludzie zaczęli słuchać Ayamy stojącej przed nimi z gałązką w ręce i opowiadającej o złożonej przez bestię obietnicy. A kiedy skończyła, odprowadzili ją aż do samego pałacu, szepcząc między sobą z niedowierzaniem. Zapomnieli już, że ta dziewczyna, na którą popatrują teraz z nabożną czcią, nosi jeszcze na rękach ślady ich uszczypnięć. Kiedy Ayama opowiadała o złożonej przez potwora przysiędze, król z wysokości tronu mierzył ją niechętnym spojrzeniem. Nie mógł jednak oprzeć się magii pigwy kwitnącej słodko i niezwykle w jej dłoniach. Płatki kwiatów pomalutku czerwieniały. To prawdziwy cud, przyznał przystojny ludzki syn króla i rozpromienił się w uśmiechu. A ty musisz być niezwykle dzielną dziewczyną, skoro poważyłaś się na tę misję. Niech klejnoty wypełnią twoje kieszenie, a wszyscy poddani śpiewają pieśni o twojej odwadze. Ayama odwzajemniła jego uśmiech, ponieważ nie sposób było inaczej zareagować na jego pogodny sposób bycia. Ale w duchu marzyła o tym, żeby ktoś jej podał szklankę wody. Królowa wzięła kwiaty z rąk Ayamy. W jej oczach zabłysło coś, co mogło być nieuronionymi łzami. Musisz dotrzymać danego słowa, przypomniała małżonkowi. Król kazał więc dostarczyć rodzinie Ayamy 3 kufry pełne złota i 30 bel jedwabiu. Rodzice Ayamy byli w niebo wzięci. Kima wycałowała ją w policzki, a Mazil przyglądała im się z zadowoloną miną i żuła liście dżurdy. Ayama zauważyła, że nikt nie wyczyścił rusztu, nie zrobił prania i nawet nie zebrał do umycia naczyń, które zamiast tego pozostawiono na piecu, obrośnięte za skorupiałymi resztkami jedzenia. Przypomniała sobie subtelny spokój cierniowego lasu i z westchnieniem ułożyła się do snu na kamieniach. Kiedy następnego ranka się obudziła, nie była wcale pewna, czy wszystko jej się nie przyśniło. Dopiero kiedy, spojrzawszy na swoje ręce, ujrzała pozostawione przez kolce zadrapania i rozcięcia, zrozumiała, że wszystko, co zobaczyła w lesie po drugiej stronie dzikich ziem, było prawdziwe.